Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość Dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a moim i Państwa dzisiejszym gościem w rozmowie telefonicznej będzie ksiądz Grzegorz Śniadoch, który poprowadzi wykład na temat liturgii mszy świętej na wydarzeniu o nazwie Po co chodzisz do kościoła? Witam księdza serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Wydarzenie odbędzie się w powiecie płockim, a dokładnie w Dobrzykowie, w Bibliotece Aleksandryjskiej. No to na początek może poproszę księdza o kilka słów wprowadzenia nas w tematykę wydarzenia.
Po co chodzisz do kościoła? Zazwyczaj ludzie myślą, że do kościoła się chodzi, dlatego że coś otrzymam, tak? Wiele ludzi nie chodzi do kościoła, mówię, bo to mi nic nie daje, no nic nie czuję, nie mam z tego żadnej korzyści. No to po co będę chodził? No chciałbym odwrócić trochę to myślenie, żeby ukazać w tym wykładzie, mam nadzieję, że mi się to uda, że do kościoła nie chodziłem po to, żeby dlatego, że coś ja z tego będę miał, to też, ale to jest dopiero na czwartym miejscu, ale przede wszystkim dlatego, żeby być sprawiedliwym. Nikt z nas nie chce być niesprawiedliwym, a więc żeby być człowiekiem sprawiedliwym wobec Stwórcy, należy mu oddać to, co mu się słusznie należy, a więc od nas kult, cześć i uwielbienie, skoro jesteśmy stworzeniem. On jest Stwórcą, skoro jesteśmy synami, on jest naszym Ojcem. To tak w maksymalnym skrócie oczywiście rozbuduję to odpowiednio argumentując.
Wydaje się, księdzu, że ludzie często zadają sobie to pytanie, po co chodzę do kościoła, a jeśli już sobie zadają, czy jest to jakaś konkretna grupa, czy to jest może młodzież, czy jednak już dorośli, tacy w pełni świadomi katolicy?
Podzieliłbym może wszystkich chodzących na umownie na trzy części. Oczywiście podział jest nieco uproszczony. Pierwsza część to są ci, którzy chodzą, to są mali, razem z rodzicami. Czyli są wdrażani do obowiązków względem Stwórcy. No, mały dziecko chodzi z tatą czy z mamą, z rodzicami, bo tak, rodzice chodzą i oni też chodzi razem z nimi, ucząc je, że tak trzeba i słusznie. Wiele rzeczy dzieci nie rozumieją, a je uczymy, dlatego że tak jest słusznie. Posyłam je na angielski, uczymy ich myć zęby i wiele innych rzeczy. Wśród nich także obowiązki względem Stwórcy. Na drugim miejscu są ludzie, którzy chodzą do kościoła z przymuszenia. Czyli mam na myśli dorastająca młodzież zazwyczaj, generalnie mieści się w tej kategorii. Oni chodzą, bo muszą, chętnie by nie chodzili. No, rodzice wymagają, ksiądz wymaga, bierzmowanie i coś tam jeszcze. I czują się przymuszeni, zostają na tym nudnym nabożeństwie, z którego, jak wspomniałem, już niczego nie wynoszą, tak mi się wydaje. No więc to jest ta druga część, dorastająca młodzież. Często zbuntowana. Na trzecim miejscu są ludzie, którzy chodzą kulturowo. To znaczy, nie zadają sobie jakichś głębszych pytań, ale wiedzą, że tak trzeba, więc zwyczajnie w niedzielę chodzą oddać swoje. Pomodlą się albo i nie, w każdym razie taka religijność naturalna, żeby się bóstwo nie obraziło, to należy oddać mu to, co mu się należy raz w tygodniu i cześć, mamy to z głowy. Na czwartym miejscu są ludzie, którzy mają pogłębione życie duchowe. I tacy rzeczywiście sobie zadają pytanie. Po co? Tak, najważniejsze pytanie w ogóle filozofii od starożytności. Po co? Po co ja coś robię? Dlaczego coś istnieje? Dlaczego tak, a nie inaczej? No nie ukrywam, że ta grupa jest dla mnie najbardziej docelowa w tym wykładzie, żeby ich jeszcze bardziej ugruntować, dlaczego należy umownie chodzić do kościoła, bo oczywiście to jest taki zwrot raczej publicystyczny. Idziemy do kościoła, aby wziąć udział w kulcie publicznym. Nazywamy to właśnie liturgią.
To ja zapytam o grupę społeczną, o której ksiądz nie wspomniał, czyli o ludziach, którzy nie chodzą do kościoła lub może dawno w tym kościele nie byli. Czy oni też znajdą coś dla siebie w tym wykładzie?
Myślę, że słusznie pan redaktor zauważył. Tacy są chyba najbardziej pożądani. Jeżeli ktoś włoży jakiś wysiłek, aby spróbować dać się przekonać, przynajmniej dać sobie szansę, bo to tak często bywa, dam sobie szansę, a może mnie ktoś przekona, bo gdzieś tam cicho, podświadomie, może bym chciał, ale nie ma motywacji, nazywam to nie mając wiary. Więc tacy jak najbardziej, bo przynajmniej mogę spróbować im to wyłożyć tak na rozłożyć, rozkładając to na czynniki pierwsze. I rzeczywiście myślę, że ta grupa byłaby najbardziej docelowa, bo może ktoś z nich właśnie słuchając zostanie poruszony wewnętrznie, jeśli nie teraz, to może za jakiś czas, wtedy sobie przypomnę, co kiedyś było mówione.
To ja zapytam już właśnie o tą obecność na mszy, no bo tak jak ksiądz powiedział, często jesteśmy na mszy ciałem, a niekoniecznie duchem i sercem. Jak się przygotować do mszy, żeby to nie było tylko takie odbębnienie przysłowiowe?
No wie pan, nie jesteśmy też aniołami, dlatego aniołowie mają bardzo proste, bo od razu wnikają w istotę rzeczy, nie będąc, nie mając ciała. To, co sprawia, że my nie możemy się skupić tak, jakbyśmy chcieli nawet, no to jest to, że jesteśmy cieleśni, jesteśmy zmysłowi i przechodzimy do kościoła z bagażem naszych doświadczeń, z różnymi problemami, od prozaicznych, co zrobić na obiad, jak wrócę, może myśleć jakaś kobieta, Boże, co ja zrobię, jak mnie wrzucą z pracy, albo jakieś inne, albo dziecko mam chore. I te rzeczy no, sprawiają, że my dominują w naszych myślach i często nie możemy się skupić na tym, na czym byśmy chcieli. Ale z jednej strony jest to normalne, nie powinniśmy nad tym rozpaczać, a z drugiej strony jednak ćwiczyć się w duszy, żeby też nie było tak, że przychodzę i myślę całą mszę o innych rzeczach, a na koniec wychodzę i myślę, jej, nawet nie wiem, kiedy to zleciało, bo myślałam o przypisie na obiad, aby jak przyjdzie goście wieczorem, a nie pomyślałam nawet na chwilę o Panu Bogu. Natomiast co zrobić? No, o tym przygotowaniu do mszy świętej dalszym i bliższym też sobie może trochę powiemy, chociaż trzeba zwrócić uwagę, że wykład, nawet jeśli trwa 2 godziny, co już jest dużo, chyba że ten, który go prowadzi, jest ciekawy, nie da się wszystkich wątków zawrzeć w jednym wykładzie, jeśli napisano całe to stosy książek i tomy przez ciągu tylu wieków. Co zrobić, żeby było lepiej?
Oczywiście, my na wywiadzie antenowym mamy około 15, może 20 minut, żeby dać takie kilka słów wprowadzenia do tego wykładu, ale tak jak ksiądz powiedział, jeśli ktoś będzie zaciekawiony naszą dzisiejszą rozmową, szerszym kontekstem, to właśnie na wykładzie w Dobrzykowie można dowiedzieć się dużo, dużo więcej. My tylko kilka słów wprowadzenia. Jeśli mówimy o liturgii mszy świętej, czy jest taki kluczowy moment, albo taki moment, który najczęściej bywa niezrozumiały przez ludzi?
Tak. Myślę, że najbardziej niezrozumiałym momentem jest w ogóle sama istota, czym jest liturgia, to znaczy. Ludzie często mylą nabożeństwo z liturgią, nie odróżniając jednego od drugiego. Może poza tym, że nie wiem, że liturgia mszy jest dłuższa i taka bardziej uroczysta, jest ważniejsza. Ale dlaczego jest ważniejsza? Niespecjalnie nie potrafię odpowiedzieć. No, najważniejszym różnicą jest taka, o czym szerzej powiem na wykładzie, to jest kto się modli na liturgii, a kto się modli na nabożeństwie, na przykład majowym, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, czy jakieś jeszcze inne. Na nabożeństwie majowe, czerwcowe i inne nabożeństwo, które tam są różnego rodzaju w ciągu roku, tym, który się modli, jest lud Boży. Czyli to jest nabożeństwo. My idziemy się modlić w jakiś ustalony sposób. Albo na przykład modlę się samemu. Albo używając jakichś gotowych modlitw, albo z głębi serca jakieś same słowa układam, wznoszę myśli do Boga. Natomiast na liturgii ten, który się modli, podmiotem modlącym jest, no, brzmi to oczywiście bardzo górnolotnie, jest Chrystus Pan. To znaczy, że my się modlimy, tylko On się modli. My się dołączamy do Jego modlitwy. A to jest zasadnicza różnica. To jest fundamentalna różnica. Kto się modli? I wtedy widzimy, że jeżeli jest kapłan, zastępuje Chrystusa, no to on w imieniu naszym, w imieniu Chrystusa modli się do Ojca. I my się podłączamy pod tą modlitwę. Więc to jest zupełnie inny sposób rozumienia tego, kto jest podmiotem modlącym się. Dlatego to jest takie oficjalne i uroczyste. Nawet powinno być podniosłe, bo jest to kult uroczysty. Kościół nie ma niczego bardziej uroczystego i bardziej podniosłego niż prześwięto, tego przez wieki otaczają różnymi ceremoniami, obrzędami, strojami, szatami, językiem sakralnym, no wielu innymi rzeczami, które niektóre są w użyciu, niektóre już nie są. To różne formy mszy świętej, mamy ryty wschodnie, mamy ryty zachodnie, mamy ryt po łacinie dawny, mamy ryt współczesny, one się od siebie trochę różnią, są różne spory. Tych niektórych kwestii ja dotknę oczywiście na wykładzie, ale dopiero na końcu najpierw trzeba zrozumieć, co jest, kto jest, a na końcu dopiero zadamy sobie pytanie, a która forma jest najlepsza w stosunku do tego, co zostało powiedziane.
No nie jest to wszystko takie łatwe, jak się wydaje. Słucham księdza, mam wrażenie, że rozumiem, ale jednak nie wszystko. Sam chętnie bym posłuchał troszeczkę więcej na ten temat, bo wydaje się to bardzo ciekawe i tak jak ksiądz powiedział, nie zawsze rozumiemy te różnice, te detale, o których ksiądz przed chwilą wspomniał, więc bardzo ciekawe, no mnie w tym momencie bardzo to zaintrygowało, zaciekawiło. A czy zgodzi się ksiądz z takim sformułowaniem, że msza święta, liturgia powinna realnie zmieniać sposób patrzenia na świat i ludzi?
Proszę pana, chyba sprawa jest oczywista. Bo jeżeli to, jak wierzymy i to, jak modlimy, nie zmienia naszego sposobu życia, to znaczy nie uszlachetnia go i nie ulepsza, to znaczy, że ta modlitwa jest słaba. Generalnie nasze życie katolickie jest słabe. Bo to jest generalnie docelowa zasada. To znaczy, jak się modlę, tak wierzę, a jak wierzę, tak żyję. Mhm. I odwrotnie, że na przykład, czy jeżeli coś będzie nie tak u samego źródła, na przykład, nie wiem, modlę się na sposób protestancki, albo jakiś w ogóle nieboży. Zaczynam wierzyć na sposób protestancki. A gdy zaczynam wierzyć na sposób protestancki, zaczynam postrzegać świat w ten sposób. I to także wpływa na moje relacje nie tylko z Bogiem, ale także z bliźnimi. Więc to ma przełożenie. Inaczej byłoby to pustym kultem, jak u pogan. Czy zrobisz tak, czy zrobisz inaczej, w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. A nawet jeżeli trzeba zrobić tak, jak to zawsze było robione, to tak to nie ma żadnego znaczenia, bo chodzi tylko, żeby się bóstwo nie pogniewało i żeby, nie wiem, deszcz padał, a nie wulkan wybuchł. Nie? No to tyle tylko. Mhm. Natomiast jak ja postępuję w życiu w stosunku do moich bliźnich, to nie ma żadnego znaczenia.
Tak, zadałem to pytanie nie bez przyczyny, bo czasami właśnie mi się wydaje, że ta msza święta, to pójście do kościoła, no, ksiądz powiedział, że to jest oczywiste, że przekłada się na życie poza kościołem, a ja bym tutaj dodał, że powinno się przekładać, a niestety nie zawsze się przekłada.
No, wie pan, widzi pan, dotknął pan sprawy, którą, jak czytamy w Piśmie Świętym, dawni ludzie nawracali się, dlatego że widzieli, jak żyją chrześcijanie. Zobaczcie, jak oni się miłują, tak? I wzrastała liczba wierzących, ponieważ było to pociągające dla tych, którzy tak nie żyli. A dzisiaj bardzo często mamy dokładnie odwrotnie. Mamy ogromną liczbę nominalnych katolików, czyli tylko z metryki katolików. Natomiast ich sposób życia, a nawet tych, którzy wierzą albo deklarują swoją wiarę, ich sposób życia często odstrasza ludzi, którzy może nie tylko niewierzących, ale tych, którzy są wątpiący chociażby, albo ci, którzy są w ogóle poganami na przykład, a to jest w Europie coraz częstszym zjawiskiem. To jak żyją chrześcijanie, czy tej katolicy, bo o nich tutaj jest mowa, no często niestety odstraszą. Tak? Słynny tekst Mahatmy Gandhiego, że on zna Ewangelię i to uważa, to jest najbardziej szlachetny i etyczny sposób życia, jaki tylko sobie można wyobrazić. Natomiast jak widzi, jak chrześcijanie wcielają go w życie, to mu się odechciewa. No więc można to przełożyć i też na skalę makro, i też na skali mikro naszych najbliższych sąsiadów, przyjaciół, nawet w własnych rodzinach to widzimy, co zostało zresztą ujęte już w dawnej Polsce w skrabne takie powiedzenie. Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą.
Mm-hmm. Tak, często także słychać sformułowanie typu wierzę, ale nie chodzę do kościoła. Czy tutaj jakiś krótki przekaz by ksiądz miał do ludzi, którzy właśnie takie sformułowanie używają?
Cóż, to mogę to powiedzieć. No może... Wierzę, ale nie chodzę do kościoła. No to tak jak oczywiście spotykam się z takim nastawieniem. Natomiast Chrystus Pan w Ewangelii mówi jasno. Ten mnie miłuje, kto zachowuje moje przykazania. Nie można mówić, że się wierzy w Boga, albo że się Go miłuje, jeśli nie zachowuje się Jego przykazań. A wśród tych przykazań mamy także to, co już jest zapisane w dekalogu. Aby Dzień Święty święcić. I teraz, jeśli ktoś jest katolikiem, to ma określony sposób uświętania tego dnia. I to dla niego było absolutną normą przez tyle wieków, że jest niedziela, bierzemy udział w kulcie publicznym kościoła, czyli jeśli mamy taką możliwość, to udajemy się na mszę świętą. W przeciwnym razie, no to cóż, no to wszystko można powiedzieć, proszę pana, panie redaktorze, że się wierzy. No w tym sensie diabły też wierzą. Diabeł jest. To jest najlepszy przykład. Diabeł jest wierzący, niepraktykujący. On doskonale wierzy w Boga. Ba, on ma wiarę lepszą niż my, bo on tam był w niebie, a teraz cierpi w piekle, ale nie praktykuje. No więc to jest wiara, taka wiara nazywa się martwa. Martwa wiara.
Myślę, że to jest świetny przykład. Ostatnie pytanie w dniu dzisiejszym do księdza. Jakby ksiądz miał krótko powiedzieć, po co chodzisz do kościoła? To co ksiądz by powiedział?
Po co chodzę do kościoła?
Ja, może dam przykład z mojej rodziny, jak byłem, ja byłem wychowany. My od najmłodszych lat modliliśmy się zawsze z rodzicami w jednakowy sposób. Mówiliśmy zawsze wieczorem pacierz, to był Ojcze Nasz, zdawałeś Maryję, wierzę w Boga, 10 przykazań, a potem był taki specyficzny dialog. Dzisiaj współcześnie wiem, że jest to oparte na początku ćwiczeń duchowych Świętego Ignacego, ale oczywiście moi rodzice tego nie wiedzieli. Może dawna temu, która jest moich prababci, zapamiętała to, bo może jakiś jezuita dobrze przeprowadził rekolekcje parafialne. To był taki swoisty dialog i tam na pierwszym pytaniu padało następujące. Rodzice mówili, a myśmy odpowiadali chórem, chłopcy. A na co nas Pan Bóg stworzył? Abyśmy Go poznali, chwalili, Mu wiernie służyli i tym sposobem żywot wieczny otrzymał. To było takie pierwsze pytanie, które padało. Abyśmy Pana Boga poznali, chwalili, Mu wiernie służyli, tym sposobem żywot wieczny otrzymali. Ja mam to szczęście, że Pana Boga poznałem. Pan redaktor również. Abyśmy Go poznali, chwalili, to teraz do kościoła chodzimy, abyśmy Mu oddawali chwałę w służbie, a za to przeprosili Go za nasze grzechy. I w tej boskiej wymianie chwały, przeproszenia nasze grzechy, otrzymali łaskę, o które prosimy. Tak można by to w maksymalnym skrócie opisać. Czyli przede wszystkim chwała Boża oraz na pierwszym miejscu. Wszystko dla większej chwały Bożej.
I życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby potrafili odpowiedzieć na pytanie, po co chodzisz do kościoła, bo to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, żeby nasza wiara nie była pusta i w związku z tym, jeśli potrzebujemy pomocy, jeśli chcemy się dowiedzieć wielu rzeczy na temat liturgii mszy świętej, na temat tego właśnie, po co się chodzi do kościoła, jeśli czasami nie zrozumiemy niektórych elementów, to warto pojawić się w najbliższą sobotę w Dobrzykowie w Bibliotece Aleksandryjskiej, gdzie ksiądz Grzegorz Śniadoch będzie prowadził swój wykład właśnie pod tytułem Po co chodzisz do kościoła? I mam nadzieję, że wiele wątpliwości wtedy się rozwieje. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Moim i Państwa dzisiejszym gościem ksiądz Grzegorz Śniadoch. Dziękuję serdecznie księdzu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.